Mam nadzieję, że już macie przed sobą ten psalm. Dlatego, że ja nie będę go czytał w całości, bo jest dosyć długi. Ale będzie nam potrzebny, a przynajmniej większość tego psalmu będzie nam potrzebna. Ten psalm 51 to jest opis przeżyć króla Dawida. Opis wielkiej odmiany, odwrócenia się od grzechu. To jest również opis pięknej postawy. Postawy króla jako odpowiedź na napomnienie Pana Boga, które otrzymał poprzez proroka Natana. Jest to psalm pełen radości, psalm pełen nadziei na powrót do bezpośrednich, do zażyłych relacji z Panem Bogiem. Jest to również psalm, opis pełen skruchy i pełen pokuty wielkiego człowieka, wielkiego szlachetnego człowieka. Jednak kiedy chcemy zbadać, chcemy dowiedzieć się, o czym ten psalm mówi, nie możemy oderwać go od historii. Nie możemy go oderwać od zdarzeń, które miały miejsce. I przypomnijmy je sobie. Myślę, że dla większości z nas jest jasna, jest znana ta historia Dawida, kiedy jako młody człowiek syn Isajego zostaje królem. I powoli, wbrew Saulowi, buduje swoje królestwo. Wszystko, co cokolwiek się wie, że udaje mu się. Pan Bóg we wszystkim Dawidowi błogosławi. Po pewnym czasie zaczyna panować nad całym Izraelem. Ponadto podbija ościenne narody. Zostają hołdownikami i pracują dla Izraela. Edomici, Aramejczycy, Moabici, Ammonici, Filistyńczycy, wiele innych narodów stają się poddanymi i składają mu hołd. Dawid odnosi wielkie sukcesy militarne, a za tym idą również potężne łupy. Zwozi srebro, złoto, miedź i wiele, wiele więcej. Pan Bóg umacnia jego dom. Roztacza nad tym człowiekiem swoje niezwykłe błogosławieństwo. Dawid to szlachetny i mądry król. Bardzo dobrze rządzi swoimi poddanymi. Jest bliski Bogu. Dawid to umiłowany przez Boga mąż. Mąż według serca Bożego. Po pewnym czasie królowania większość spraw w królestwie ma już poukładane. Na wojnę nie wyruszę osobiście, bo ma od tego człowieka, kuzyna Joaba, który za niego wojnę prowadzi. Nie musi się tułać w namiotach, nie musi cierpieć pewnego niedostatku czy niewygody. I na tym etapie jego życia się zatrzymamy. Bo do tego momentu w jego życiu odnosi się psalm, który wcześniej kochaliśmy. Psalm 51. Możemy teraz zwrócić się do księgi Samuela, do pierwszej księgi Samuelowej, gdzie 11 rozdział opisuje pewną historię, która będzie tematem do naszych dzisiejszych rozważań. Drugi werset mówi, że Dawid wieczór wstał z łoża i przechadzał się po balkonie, po tarasie. Jak wiemy, z łóżka najczęściej staje się rano, prawda? Wieczorem, owszem, zdarza się, że z tego łóżka się wstaje, jeśli ktoś jest chory, albo słaby, albo jest w podeszłym wieku. Jednak to, co się wydarzyło później w życiu Dawida, nie świadczy o tym, żeby był ani słaby, ani chory, ani w podeszłym wieku. Dawid miał po prostu czas. Miał więcej czasu, miał więcej spokoju, miał dostatek. Jednak ta historia pokazuje nam, że taki stan nie zawsze jest bezpieczny. Mogą pojawić się pomysły, możliwości, czy po prostu pokusy. Ze względu na spokój, jaki panuje wokół mnie, mogą być mniej wyczulone na pewne potrzeby złego, na ryzyko, jakie podejmuje, albo po prostu na jakieś ukryte zło, które na nim trzyma. I tak się niestety tutaj zdarzyło. Dawid uległ pokusie, zapragnął pięknej kobiety. Ten grzech, podobnie jak każdy inny, przyniósł poważne konsekwencje. Pierwsze zło, do jakiego doszło, spowodowało szereg następnych. Historia zapisana w Księdze Samuela nie podaje nam co prawda przeżyć Dawida, co on czuje, co przeżywa po tym zdarzeniu. Podaje nam tylko kolejne fakty o tym, że Dawid, by ukryć pierwsze zło, popycham to do kolejnych decyzji, które również nie są dobre. I tyle nam opisuje Samuel. Więcej, jakby z drugiej strony, jeśli chcemy popatrzeć na ten psalm i na tą historię, możemy się o tym dowiedzieć, jeśli będziemy czytać psalm 32. trzeci, czwarty werset mówią tak. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upału w rzeku. Czyli z jednej strony patrząc, tak z zewnątrz, tak opisuje to Księga Samuela, mówimy Dawidzie, że dbał tylko o to, żeby zatuszować to, co się wydarzyło, żeby zatuszować grzech i swoją winę. Jednak z psalmu dowiadujemy się jego przeżycia, o tym, co on czuł, o gorzkich owocach, jakie przyniosło jego postępowanie. I jako pierwsze zaczynamy współczuć, że znalazł się w takiej sytuacji. A po drugie zauważamy, jak dramatyczne jest odejście od społeczności z Bogiem, kiedy przerwany zostaje kontakt z Panem Bogiem. I wtedy do akcji wkracza sam Bóg. Wcześniej mam opisane wyłącznie o tym, że postępek, który Dawid zrobił, nie podobał się Panu Bogu. Teraz Pan Bóg widzi, że Dawidowi potrzebna jest pomoc, by mógł się oczyścić z grzechu. Sposób postępowania Pana Boga możemy przeczytać z drugiej księgi Samuelowej, 14 rozdział, 14 werset. Jest tam napisane tak. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Pan Bóg obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. I Pan Bóg obmyślił sposób i posłał proroka Natana. Prorok poszedł i nie starał się jakoś wytłumaczyć, nie starał się tej sytuacji, która miała miejsce, nie starał się również przypominać królowi jego wielkich dokonań. Nie chwali go również, by zrobić jakiś dobry sen, ale opowiada historię. I znane zakończenie tej historii, że Dawid surowo osądził samego siebie. Na szczęście Pan Bóg nie jest tak surowy jak Dawid w swojej sądzie. I Pan Bóg odpowiada, Pan Bóg pokazuje Dawidowi, że na tym etapie potrzebne mu było pewne lusterko. Pewne lusterko, które będzie mógł patrzeć na swoje zachowanie. Pewien wstrząs, który będzie dla niego punktem zwrotnym w jego postępowaniu. Pan Bóg, który znał serce Dawida, który znał dobre serce Dawida, wiedział, że jeśli dam szansę, to przyjdzie ta piękna chwila, kiedy dobro, kiedy szlachetny charakter Dawida znowu weźmie górę. Kiedy dobro zwycięży grzech, który na chwilę tak się zamówił. I tak się stało. Dawid bez pociągania, czy bez szukania winy wokół siebie, pokutuje i mówi, zgrzeszyłem Panu. Bez żadnych kombinacji przyznaje się do winy. Dlatego też Natan odpowiada, Pan również opuścił Twój grzech, nie umrzesz. Możemy się zastanowić, dlaczego nikt wcześniej, nikt z otoczenia Dawida, z ludzi na pewno dobrych, szlachetnych, nie przyszli, nie powiedzieli królu, to nie tak, tak nie wolno. Myślę, że dlatego, że król stanowił prawo, że to właśnie on mówił, jak ma być. A zwyczajem tamtych czasów i królów naokoło Izraela było, że król robił tak, jak uważa za dobre. Po drugie, król posiadał wszelką władzę. I skoro Uriasza spotkała śmierć, to myślę, że poddani wiedzieli, że lepiej się w tą sprawę nie angażować. Po prostu bano się króla. Czytając Słowo Boże i patrząc na tą lekcję, rozumiemy, że zadaniem każdego z nas jest pomoc bratu i siostrze, którzy są obok, by stawali się lepszymi. Prawo Boże jest niezmienne i stanowi tak. O tym czytamy w III Mojżeszowej, 19 rozdziale, od 16 do 18 wersetu. Nie będziesz chodził jako odmówca między ludem Twoim, nie będziesz nienawidził brata Twego w sercu Twoim. Jawnie sterować będziesz bliźniego Twego, nie ścierpisz przy nim grzechu, ale miłuj bliźniego Twego jako siebie samego, Jan Pan. Tak więc moim zadaniem jest pomóc temu, kogo miłuję. Nie będę mówił innym, co on źle robi, ale pójdę, odważę się i powiem jemu, żeby tak nie robił, bo to grzech. Żeby mógł pokutować i żeby Pan mógł odpuścić. Z drugiej strony, kiedy do mnie przyjdzie brat lub siostra i powie, że ja robię coś, czego nie należy, to odpowiem mu, że w jego rodzinie jest tak samo. Że sam też nie jesteś taki święty. Że jak chcę, Pomogę mu przypomnieć, kiedy twoje dziecko zrobiło coś nie tak. Nie, tak nie zrobię. Ale postaram się przyjąć z wdzięcznością, przynajmniej będę się starał przyjąć z wdzięcznością taką uwagę. Łatwe to nie jest, bo często wydaje mi się, że to właśnie ja mam rację. Ale muszę się o to starać. Dla mojego dobra. A pamiętamy, co dalej zrobił Natanowi, kiedy już było po wszystkim, kiedy cała sprawa była załatwiona. Kiedy Batszeba urodziła synka, Dawid powierzył tego syna Natanowi pod opiekę. Myślę, że Dawid wiedział, że jeśli Natan za wszelką cenę chciał pomóc Dawidowi, by ten odwrócił się od grzechu, jeśli Natan dbał o jego dobro, to na pewno będzie dbał również o dobro tego dziecka, które się urodzi. Jeśli Natan zadbał o to, by Dawid był w społeczności z Bogiem, to tak był wdzięczny mu za to, że powierzył mu swojego syna pod opiekę. Obyśmy inne potrafili być wdzięcznymi tym, którzy ratują nas od popadnięcia w grzech. Tym, którzy pomagają nam w odwróceniu się od złego i czynieniu dobrze, bo pokuta to właśnie odwrócenie się od grzechu w celu czynienia dobrze. Nasz Ojciec koniecznie potrzebuje naszej pokuty, by mógł nam odpuścić. Ale by się o to starać, nie modlić się o przebaczenie, najpierw muszę zauważyć swoje braki, swój grzech. Muszę odczuwać potrzebę pokuty. Pomyślmy teraz przez chwilę, co złego wczoraj zrobiłem? Kiedy zgrzeszyłem? Nie, kiedy coś złego zrobiła moja żona. Nie o tym, kiedy mój brat upadł. Zadawanie takich pytań nie przynosi chwały Panu Bogu, a już na pewno nie powoduje, że ja stanę się lepszy. Więc co ostatnio zrobiłem nie tak? Jakie mój postępek był grzechem? Czy w moim życiu zauważam takie sytuacje? Jeśli tak, to dobrze. Bo każdy z nas niestety grzeszy. Jednak niełatwo jest to zauważyć i przyznać się przed samym sobą. A czy potrafię szczerze pokutować i prosić naszego Ojca o przebaczenie? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Dawidowi Pan wybaczył ze względu na jego posadę serca. Dawid prawdziwie pokutował i to mu ratowało. W takim razie, jaka to jest pokuta, której oczekuje nasz Ojciec? Myślę, że na podstawie psalmu 51 można mówić o czterech aspektach, które wyznaczają prawdziwą pokutę. Kiedy widzimy te cztery cechy, wiemy, że mamy do czynienia z prawdziwą pokutą. Trzeci, czwarty werset wygląda tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski Twojej. Według wielkiej litości Twojej złaś występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Pokutujący zwraca uwagę na sam grzech i jako winę, jako naruszające Boży porządek rzeczy. A nie na karę, nie na skutek względem siebie. Dawid mówi, to ja zgrzeszyłem. To moja wina, nie ma słów. Ona mnie sprowokowała, ona mnie skusiła. Pokuta to umiejętność przyznania się do moich grzechów. Spojrzenie na siebie krytycznym wzrokiem. A dlaczego zwraca się do Boga? Bo właśnie Pan Bóg może te grzechy odpuścić. Zwróćmy też uwagę, że prośba Dawida o przebaczenie koncentruje się na tym, by wrócić do Bożej łaski, a nie na tym, by uniknąć kary. Tak Pan Bóg wybaczył Dawidowi, ale ukarał go dla jego dobra. Ukarał go śmiercią jego dziecka i problemami w rodzinie, ale jego samego zachował, bo odwrócił się od grzechu. Kolejna cecha prawdziwej pokuty, możemy o niej czytać w wersji 6. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoim, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku Twoim, czysty w sądzie Twoim. Uwaga pokutującego zwrócona jest w górę.
do Boga, nie na siebie, na rozpamiętywanie własnych problemów, własnego ja. Grzech Dawida był grzechem przeciwko Batszebie, przeciwko Uriaszowi, przeciwko całemu Izraelowi, ale przede wszystkim, po pierwsze, był przeciwko Bogu jako stanowiącemu prawo, przeciwko Bożemu systemowi prawnemu. Dlatego poza tym, że nasze zadanie jest przeprosić tego, przeciwko komu zgrzeszyliśmy, koniecznie mamy przeprosić naszego Boga. Kolejna cecha, to możemy o niej czytać w wersecie 7. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mi matka moja. Dawid nie szuka tutaj litości, nie szuka współczucia, bo litość i współczucie wynikają z potrzeby ja. Popatrz, jak jestem biedny, ukarany, jak jestem poniżony. Pokutujący szuka przebaczenia. Jest świadom swego grzechu i konieczności zadośćuczynienia. Potrzeba przebaczenia zmierza do poprawy relacji z Bogiem i przez zadośćuczynienie ofiary Jezusa. Na tym zależy prawdziwie pokutującemu. Chce wrócić do poprzednich, do dobrych relacji z Ojcem. Prosi o odtworzenie więzi, jakie były dla niego źródłem pokoju w sercu. Stąd Dawidowa modlitwa, stąd ten psalm. Kolejna cecha pokuty, o nim mówi werset 5. Ja bowiem znam te sęki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Pokutujący jest świadomy tego, że potrzebuje dogłębnego oczyszczenia, a nie jedynie takiego powierzchownego otarcia. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko taki mały grzeszek. To poważna sytuacja. To jest walka na śmierć albo życie. Dzisiaj często możemy się spotkać z takim wypaczonym podejściem do złych rzeczy. Słyszy się o kimś znanym w świecie, że grzeszy o jego grzechach, prawda? Ale nie jest to coś, nie rozmawia się o tym, że jest to coś, co go w jakiś sposób oskarża, że jest to coś, co obniża jego wartość moralną. Ale o tym, że to są pewne dokonania, pewne podwoje, osiągnięcia. I to przedstawia czytelnikowi grzech jako coś, co jest co prawda zakazane, ale przyjemne. Co prawda jest zabronione, ale intrygujące. Myślę, że nie możemy dać się zmanipulować. Zwieście takim sztuczką naszego przeciwnika. Musimy dbać o to, by nasze serca były w podobnym stanie, w jakim było serce Lota, który przez lata żył w grzesznym otoczeniu, ale nigdy nie miał się splamić. Co więcej, musimy zadbać, by podobnie jak Lot brzydzić się grzechem. Byśmy ubolewali, że taki jest stan świata. Próbujmy uciekać w góry, zanim przyjdzie zima lub sada. Wróćmy do modlitwy. Dawid jest świadomy konieczności oczyszczenia i na różne sposoby prosi Pana Boga o zmianę relacji. W wersecie 3 mówi: zgładź moje występki. W wersecie 11 mówi: zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Jest to swego rodzaju księgowy język. Jest to taka prośba o anulowanie długu. Mówi: Panie Boże, spraw, by ten grzech nie oddzielał nas więcej od siebie. Zrób tak, by tego grzechu po prostu nie było. Mówi również w 4 wersecie: obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Obmyj mnie z grzechu. Obmyj mnie, jakby oczyść strądu, który symbolizuje grzech. Werset 9 mówi: pokrój mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a to śnieg wielczy się staną. Hizop używany był do kropienia krwią. Dawid wiedział, że potrzebne mu jest oczyszczenie i ofiara za grzech. I wiedział, że jego grzech wymaga ofiary, wymaga okupu. I tak wiemy już, że Pan Bóg odpuścił Dawidowi, odpuścił mu grzech ze względu na szczerą pokutę. Jednak kara go spotkała. Tak my dzisiaj patrzmy uważnie na przykład zwycięstwa nad grzechem, jakie pokazał nam Dawid. Czytajmy też słowa apostoła świętego Jana z pierwszego listu, z drugiego rozdziału. Myślę, że wszyscy znamy ten werset, jest bardzo optymistyczny. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czy staramy się nie grzeszyć?
czy postępujemy najlepiej, jak to robimy? Ja wiem, że tak. Jednak ze słabości naszego ciała zdarza się nam, że czasem zrobimy coś, czego nie chcemy. Niestety tak jest. Pomimo tego, mamy pewność, że jeśli będziemy pokutować, nasz orędownik przypisze swoje zasługi za nasz grzech. Dlatego podczas pierwszej obecności na ziemi Pan Jezus cierpiał. Cierpiał, by mieć do dyspozycji wartość, którą teraz może dać Bogu, kiedy ofiarowanym zdarzy się grzech. Grzech Dawidowy bardzo nie podobał się Panu Bogu, ale pokuta była mu jak najbardziej miłą. Serdeczne, szczere odwrócenie się od złego cieszyło naszego Ojca, a Dawidowi pomagało w rozwijaniu jego osobowości, jego charakteru. I o tym mówi święty Paweł. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. I nas również spotykają różne doświadczenia. Często trudne, często niemiłe. Jednak zawsze musimy pamiętać, że jeśli miłuje Boga, cokolwiek mnie nie spotkało, może być mi na dobre. Wszystko zależy, co z tym zrobię. Jak się zachowam, jak zareaguję na to, co w tym nie przyszło. Teraz zabierzemy się za nasz tematowy werset. Wszystko to, co mówiliśmy do tej pory, będzie nam teraz potrzebne. Po pierwsze, historia Dawida. Pamiętamy, co się wydarzyło. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Co Dawid myślał, co przeżywał w tej sytuacji? Oraz jak niezwykle ważne było, że Dawid wyznał swój grzech i pokutował. 12 werset. Serce czyste, stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego obnów we mnie. Czym jest to serce? Czym jest serce czyste? Chyba czymś ważnym, skoro Salomon pisze: na wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serce tego, bo z niego żywot pochodzi. W takim razie to serce jest czymś wyjątkowo istotnym w naszym życiu. Z niego pochodzi życie. Czyli od obecnego stanu serca zależy nasze przyszłe życie. To już brzmi bardzo poważnie. Wszelkie nasze nadzieje zależą od stanu naszego serca. Czym jest serce? Siedliskiem uczuć, ale to oczywiste. Serce to uczucia, ale czy tylko? Przeczytajmy słowa posła świętego Pawła, który opowiada o czasie, kiedy Pan Bóg zawrze nowe przymierze. To jest list do Hebrajczyków, 10 werset. Tak więc to jest przymierze, które zawrzę z domu Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na serca ich wypiszę mnie. I będą im Bogiem, a oni będą mi ludem. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Czego się dowiadujemy z tego wersetu? O tym, że istnieje ścisły związek pomiędzy umysłem a sercem. O tym, że te dwa ośrodki ze sobą współpracują, a przynajmniej powinny. Z jednej strony Pan włoży swoje prawo w umysły ludzi, czyli na pełne zrozumienie, jednoznaczne zrozumienie swojego prawa. Ale czy to jest mało? Po co w takim razie wypisywać na sercu? Wypisanie prawa na sercach to chęć, by nie tylko rozumieć, by nie tylko wiedzieć, czego Pan Bóg oczekuje. Wypisanie na sercach to chęć postępowania zgodnie z tym prawem, które Pan Bóg dał. To pragnienie, by tak postępować, jak tego oczekuje Bóg. Kiedy zrozumieją Pana Boga, kiedy ludzie zrozumieją Jego prawo, kiedy będzie wypisane na umyśle, pokochają go i będą mu chętnie służyć. Będzie wypisane na serce. Więc dzięki świętemu Pawłowi wiemy, że serce to synonim nie tylko uczuć, ale również zamiarów, motywów działań, naszych pragnień. Więc serce to sposób myślenia o tym, co mam robić. Drugą definicją, która nas interesuje, to duch, o którym mówi Dawid w drugiej części tego wersetu. I zacytuję ten fragment artykułu pod numerem 1 z tego roku na twarzy. Duch ludzki to nasz charakter, usposobienie, samoświadomość i sposób myślenia, czyli biblijne serce. Poddanie się pod Boży wpływ Ducha Świętego powoduje, że człowiek taki jest sprawy, ochoczy, radosny oraz skruszony, czyli pokorny. Jest to opis sposobu myślenia i postępowania człowieka bliskiego jego Bogu. Myślę, że założyliśmy, że serce i duch ludzki to wyrażenie dość bliskoznaczne.
Jeśli jest jakaś różnica między tymi dwoma wyrażeniami, to wydaje się, że duch ludzki jest bardziej statyczny. Opisuje, jaki człowiek jest. Natomiast serce to termin bardziej dynamiczny. Opisuje, jaki człowiek jest w działaniu. Jednak na potrzeby dzisiejszych rozważań myślę, że możemy stosować te terminy zamiennie. Czyli serce to będą uczucia, zamiary albo pragnienia, a duch to charakter, usposobienie albo sposób myślenia. A co to takiego serce czyste? Czy wystarczy, że będzie trochę więcej w nim dobrego niż złego? A co to znaczy, że koszula jest czysta? Że jest czysta. Że nie ma na niej żadnych plam, nawet małych. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że czasem wydaje nam się, że wystarczy trochę się starać i już. A że czasem coś wyjdzie nie tak, to nic, bo przecież tego dobrego było trochę więcej jak tego złego. I to już wystarcza. Biblia tak nie naucza. W Księdze Ezechiela, w 18 rozdziale, 21 do 28 wersetu. To jest taki dosyć długi fragment i odczytam tylko dwa wersety. Fragment to prawda odnosi się do wieku tysiąclecia i dlatego jest mowa o uczynkach, za jakie będzie Pan Bóg rozliczał ludzi. My będziemy czytać ten fragment jako zasadę Bożego postępowania. To, że Pan Bóg w ten sposób ludzi rozlicza. Nas obecnie rozlicza nie tyle za uczynki, ale za motywy, jakimi były te uczynki powodowane. Ale według tej samej zasady. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Ale gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił. Z powodu niewierności swoich księdzów, z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił. Z tego wynika, że jeśli ktoś postępował dobrze, ale pozostawił, porzucił taki sposób życia i zaczął grzeszyć, to jego pierwsze dobre uczynki nie będą mu policzone. Czyli zawsze trzeba dbać, by w rozrachunku z naszym Ojcem, z naszym Bogiem, nie było jakichś nierozliczonych grzechów. Że to, co złe, trzeba odpokutować i ponieść karę. Ale jest też dobra wiadomość. Pan Bóg zawsze czeka na dobrą decyzję każdego człowieka. I nie ma takiego marnotrawnego syna, którego by Pan Bóg nie przyjął. Pod jednym warunkiem. Że szczerze pokutuje i zostanie karany. Dlatego Pan Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Serce czyste mamy wtedy, kiedy na bieżąco rozliczamy się z Panem Bogiem. Kiedy klękamy i wyznajemy naszemu Ojcu to, czego się dopuściliśmy, ale teraz tego żałujemy. By lepiej zrozumieć, co znaczy serce czyste, spróbujemy rozważyć taki werset. To jest werset z Przypowieści, 21 rozdział, 4 werset. W przekładzie biblijskim nie doczytam. Wyniosłość oczu i nadętość serca i poranie niepobożne są rzekami. Co grzesznego może być w poraniu pola, w uprawie ziemi? O ile wyniosłość oczu i nadętość serca, z tym możemy się zgodzić, prawda? Ale co z tym poraniem pola? Przed naszym Ojcem liczy się nie tyle to, co robimy, sama czynność, którą wykonujemy, bo ta może być dobra i może przynosić dobre plony, jak na przykład oranie pola. Ale nasz Ojciec bada nasze serca. Czy serca, czy nasze zamiary, czy intencje są równie szlachetne? Z jakich pobudek, które coś robimy? Dlaczego? Dlaczego ja angażuję się w tę pracę? Pan Bóg obecnie sądzi nie tyle za widoczne dokonania, za ilość służby, jakąś działalność, nie sądzi nas nawet za wiedzę, choć wiedza nam jest konieczna, by rozumieć służbę Bogu. Pan Bóg ma tą niezwykłą zdolność sięgania do serca człowieka. On stwierdza jakość serca i na tej podstawie uznaje, czy ktoś się nadaje do królestwa, czy nie. Nasz Ojciec bada serca, sprawdza intencje, nie to, co robiłeś, ale to, co chciałeś robić. Taki przykład. Pan 20 lat. Ja jestem tutaj z wami, to też co moi rodzice tutaj bywali. Jest to miło wśród was. Ludzie są uczciwi, kanapki są dobre, ławki są trochę twarde, ale się przyzwyczaiłem do teatra. Jakie mam poglądy? Muszę się zastanowić. W zasadzie to z wszystkim się zgadzam. Ja się zgadzam z wszystkim. Mam 35 lat. Jest mi bardzo dobrze. Jeździmy na wakacje razem. Zawodowo też jest w porządku, dlatego że czasem coś pohandlujemy ze sobą. Bo się znamy w podobnej branży, to jest nam dużo prościej. Jestem zadowolony, jest mi dobrze. Jestem chrześcijaninem. Jestem nawet dla oczywiście świętego czerwca. Zadawajmy sobie pytania. Dlaczego coś robię? Co mi to daje? Komu chcę służyć? Komu chcę się podobać? Zadawajmy sobie podobne pytania. Bo Pan Bóg zna nasze myśli. Pan Bóg zna i rozlicza nas tak samo jak naszych uczynków. Grzech w myślach jest grzechem przeciwko samemu Bogu. Pomimo to w myślach łatwiej się grzeszy. Dawid najpierw zaplanował cudzołóstwo, potem morderstwo. A czy nam również nie zdarza się tak, że fantazjujemy o jakimś zabijaniu, o jakiejś zemście, o jakimś bogactwie, o jakichś rzeczach, których nigdy by się nie zrobili, bo się boimy konsekwencji prawdy. Nigdy by się nie zrobili, bo się wstydzimy reakcji otoczenia. Ale czy to zmienia postać rzeczy, skoro Pan Bóg nas postrzega z pozycji naszych myśli, bada nasze intencje? To myśli pokazują, kim tak naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy przed Bogiem. Nawet jeśli w rzeczywistości nigdy byśmy się nie dopuścili jakichś określonych czynów, z obawy, że nas ktoś zobaczy, Pan Bóg nas widzi. Salomon mówi tak, czy powieści 27 rozdział 19 werset. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Prywatne myśli obnażają nasz prawdziwy charakter. Grzech w myślach jest taki sam, albo nawet gorszy od rzeczywistego. Gorszy dlatego, że czujemy się bezkarni. Albo nie zdajemy sobie nawet sprawy, że ten grzech jest tak samo zły, jak ten, który jest wykonany. Nienawiść wobec prawdy jest tym samym, co zabójstwo. Jest wymierzone przeciwko tej samej zasadzie moralnej. Przeciwko temu samemu przekazaniu. Kto grzeszy w myślach, może zrobić to samo w świecie rzeczywistym. Zauważmy, że Pan Bóg zniszczył pierwszy świat ze względu na postawę ich serca. W pierwszej Mojżeszowej 6:5 ma napisane tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, Pan Bóg zobaczył na złość, na myśli i dążenia jego serca. A wtedy był ustawicznie złe. To Pan Bóg, patrząc na taki stan ludzi, żałował, że są w takim stanie i ze sobą to. Podsumowując, grzech w myślach jest grzechem przeciwko Bogu. I dla Boga niczym nie różni się od tego grzechu, który został wykonany. Również pamięć o grzechu i rozpamiętywanie go zanieczyszcza nasze serce. I Job mówi takie ciekawe słowa. 20 rozdział od 12 wersetu. Chociaż zło jest słodkie w jego ustach i chociaż chowa je pod językiem, zachowuje je i nie pozbywa się go i stara się zachować na podniebieniu. Grzech jest porównany do pewnej słodyczy, pewnego cukierka, którym z jakąś taką lubością się delektujemy. Wspominanie grzechu, ponowne przeżywanie tego, co zrobiliśmy, zanieczyszcza nasze sumienie. Grzechy w przeszłości, nawet pamięć o nich, powinna być wyrzucona raz na zawsze. Te rzeczy nie powinny się za nami ciągnąć. Ponieważ jeśli będziemy o tym myśleć, jeśli będziemy wciąż drążyć ten temat, to będzie psuło nasze sumienie. To będzie nas zanieczyszczało. Po drugie, będzie nas wystawiało za każdym razem na kolejną próbę, że to faktycznie było złe. Mamy podobnie, jak Pan Jezus powiedzieć raz i stanowczo: idź, precz szatanie. Jeśli stwierdziliśmy i się raz odwróciliśmy grzech, to powinniśmy powiedzieć za raz i stanowczo, żeby do nas więcej nie wracał. I ja tak nie postępuję. To już mam za sobą. Wiem już, co to serce. Co to znaczy czyste serce? Pora zastanowić się, dlaczego Dawid mówi się słowami serce czyste, stwórz we mnie, o Boże. Co te słowa znaczą? Co mam rozumieć? Grzech Dawida najpierw rozegrał się w jego głowie, przed samym Bogiem. Każdy grzech zaczyna się w głowie. Psalm 139 mówi o tym, że Pan Bóg jest wszechwiedzący. Że zanim my pomyślimy, Pan Bóg już to wszystko wie. Zanim coś wypowiemy, Pan Bóg już zna każde nasze zdanie. Czyli każdy grzech, zanim stanie się grzechem przeciwko człowiekowi, jest grzechem przeciwko Bogu. Przed Bogiem nie ma rzeczy ukrytych. I grzech Batszeby zaczął się w głowie Dawida, ale jego skutki trwały całe pokolenia. I tak działa każdy grzech. Pamięć o grzechu potrafi zniszczyć całe lata i generować pewne kolejne grzechy. Próby maskowania grzechu, jak w naszej historii, kiedy Dawid polecił uśmiercić Uriasza. Prawdopodobnie to najbardziej dręczyło Dawida. Nie cudzołóstwo, nie zabójstwo Uriasza, ale to wspominanie grzechu. Poczucie winy, walka ze skutkami grzechu. Myślę, że oddalało go od Boga i zanieczyszczało jego serca. Przecież był wybranym królem od Boga. Był według serca Bożego. Ale potem, gdy zgrzeszył, potrzebował nowego serca. Potrzebował serca bez pamięci o grzechu. I dlatego mówi w 10 wersecie: daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozładują kości, które skruszyłeś. Oddalenie od Boga, brak bezpośredniego kontaktu, brak społeczności z Bogiem nie pozwalało Dawidowi cieszyć się życiem. Był tak jak z połamanymi kośćmi, nie potrafił się cieszyć życiem. Słowa Dawida to modlitwa każdego chrześcijanina. Prośba o wymazanie wszelkich grzesznych myśli, które zanieczyszczają nasze serce. Jak mówi w liście do Tytusa, jak mi zapisane w 1 rozdział 15 werset. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Dlatego potrzebne jest nowe serce, by pozbyć się złych myśli, złych skojarzeń, złych motywacji do kolejnych działań. Natomiast każda dobra myśl, każda dobra motywacja, szlachetna, kieruje nas w dobrą stronę, krok w dobrą stronę. Zastanówmy się, jak usuwać grzech z myśli. W jaki sposób? Myślę, że pierwszy krok to zrozumienie potrzeby, że Pan Bóg musi działać względem nas, w naszych sercach. My nie możemy, nie potrafimy, nie damy rady odnowić własnego serca, ponieważ jesteśmy upadli, obciążeni grzechem porodem. Dlatego Dawid prosił o Boga. To Pan Bóg musi zasunąć serce kamienne i zastąpić mięsistym. Zastąpić nowym stworzeniem. To prośba o pomoc, to samo zaraz po usprawiedliwieniu. Gdybyśmy czyści i gorliwi, musimy ciągle się oczyszczać. Druga rzecz to jest wyznanie grzechu. W 5 wersecie mówi tak. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Czyli mówi tak, Panie Boże, ja wiem, co robię nie tak. Martwi mnie to. Staram się to zmienić. Pomóż mi. Święty Jan pisze w pierwszym swoim liście, w 9 wersecie 1 rozdziału tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pan Bóg niezawodnie postąpi, tak obiecuje. Ale najpierw to ja. Najpierw ja muszę zrobić pierwszy krok. Kolejna rzecz, by usuwać grzech z naszych myśli, to porzucenie tych myśli. Izajasz pisze tak. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się zwróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, który jest hojny w odpuszczaniu. Inaczej nasze oczyszczenie będzie nieskuteczne, będzie tylko chwilowe. Trzeba wyznać, zwłaszcza grzechy ukryte, i zacząć myśleć na sprawiedliwy sposób. Tak zalecę to święty Paweł do Filipian. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Mamy pozostawić złe myśli, które nas gdzieś na drogi krążą. Musimy myśleć o tym, co jest czyste. zacząć myśleć, próbować myśleć dobrze o moich braciach, o ich wierności, o ich pracy, o poświęcaniu się. Naszym zadaniem jest również unikać tego, co powoduje te myśli, jakieś obrazy czy dźwięki, które przypominają mi to, co kiedyś było, a jest złe. Jeśli mnie gorszy oko, trzeba się go pozbyć. Kolejna rzecz to jest wypełnienie moich myśli Słowem Bożym. Psalm 119:11 werset jest napisane tak. W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, ale nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Czyli jeśli będę rozważał Słowo, to jest to pewna polisa, pewne ubezpieczenie, że im więcej będę czytał, im więcej będę rozumiał, tym mniejsza jest szansa na to, że będę grzeszył. Kolejna rzecz to zajęcie się modlitwą i uwielbieniem Pana Boga. W 17 wersecie 51 psalmu Dawid mówi tak. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Jeśli wypełnimy nasze serce tym, co szlachetne i dobre, nie będzie po prostu miejsca na to, to jest złe. Jeśli postaramy się kształtować w sobie dobrego ducha, ducha pokoju, ducha miłości, ducha radości, pomocy braciom, to nas naturalnie naprowadzi na właściwe tory. Wszystko to jest współdziałanie z Bogiem. I z jednej strony Pan Bóg, który chce i pomogłosławi nasze działania, a z drugiej strony ja, który o wszystko mam zabiegać. Mam rozpocząć tą pracę. Inicjatywa jest z naszej strony. To nie jest tak, że będę się gorąco modlił o efekty. Panie Boże, daj mi czyste serce. Daj dobre myśli, daj mi dobre zrozumienie. Ja tego wszystkiego pragnę. Ale wstaję z kolan i walczę impedens. Prawda? Wstaję z kolan i walczę film. Czy to w ten sposób mamy Pana Boga prosić? Myślę, że nie. Czy Pan Bóg nam w tej sytuacji cokolwiek zmieni? Czy cokolwiek nam da? No myślę, że będzie trudno. Dobrze wiem, że tak to nie działa. Naszym zadaniem jest najpierw czytać, badać, słuchać, być aktywnym, gdy uczestniczymy w rozważaniach teoretycznych, bo to nam jest potrzebne dowiedzieć, co mamy robić, dowiedzieć, jak mamy robić, a Pan Bóg da nam możliwości, by nad tym pracować. Najłatwiej mógłby modlić się o na przykład cierpliwość i czekać, że Pan Bóg mi uda. Prosić o owoce ducha, by być napełniony, by jak najszybciej poczuć, że Pan Bóg mnie kocha, że interesuje się mną. Tymczasem od Pana Boga otrzymujemy nie owoce ducha, ale środki, pewne sposoby do osiągnięcia tego celu. W liście do Rzymian Święty Paweł pisze tak. Ucisk sprawuje cierpliwość. Czyli nie dostaniemy od Pana Boga gotowej cierpliwości. Dostaniemy siostrę, dostaniemy brata, który jest obok i on nas będzie ćwiczył. Nie pozostaje nic innego, jak tylko być temu bratu za to wdzięcznym. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to tak się da? Myślę, że tak. Jeśli rozumiemy sposób Bożego działania i jeśli faktycznie do tego dążymy, to będziemy się starali za to wdzięczni. Biblia Gdańska mówi tak. 50. Ten sam psalm, 12 werset. Serce czyste stwórz we mnie w środku, o Boże. We mnie w środku. Od ducha prawego odmów we wnętrznościach moich. Czytam to specjalnie do Biblii Gdańskiej, dlatego że brzmi odrobinę inaczej, bardziej dobitnie. We mnie, we wnętrznościach moich. Dawid nie prosi o to, co jest na zewnątrz. Nie mówi jak Saul. Uczcij mnie przed ludem. Zrób tak, żeby ludzie mnie szanowali. Bym zachował twarz. Dawid zupełnie o tym nie myśli. Dla niego pierwszorzędne znaczenie ma relacja z Panem Bogiem. On chce być znów blisko Boga. Chce mieć czyste serce. Myślę, że jasne jest dla nas, jakie postawy Pan Bóg od nas oczekuje. Stwórz we mnie, o Boże. Panie Boże, daj. Ja Cię to proszę. Ale wiem, że czystego serca nie podasz mi grubowego, jakby na tacy. Wiem, że to jest moje zadanie. To jest moja praca, by powrócić do danych relacji. A Ty pobłogosławisz każdy najdrobniejszy krok we właściwą stronę. I w taki właśnie sposób Pan Bóg stwarza nowe serce. Jako efekt naszych starań, naszych dążeń, a przede wszystkim pokuty i odwrócenia się od złej drogi. A warto się starać, bo przed naszym Ojcem i sędzią nic się nie ukryje. Jak mówi święty Paweł, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Skoro wiemy, że i tak wszystko jest wiadome, i tak wszystko jest jasne, wyznawajmy przed naszym Bogiem to, co nas od Niego oddala. Co to nas gryzie? Nie czekajmy, aż zdarzy się jakiś wielki, jawny grzech. A teraz po drodze te małe, tutaj będziemy jakoś tłumaczyć na bieżąco. Znajdziemy jakieś powody, że pomimo tego, że coś tam się na bieżąco dzieje, nie jest jeszcze aż tak bardzo źle. Spróbujmy na bieżąco walczyć z tym, co w jakiś sposób nas obciąża. Jeśli sąsiadka jakąś sprawę, a mi na nią leci oko i nie bardzo nad tym panuje, to najwyższy czas na to wyprosić Pana Boga o pomoc. Ewangelista Mateusz pisze tak. Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił złą cudzołóstwo w sercu swoim. Lepiej postarać się o taki stan serca, o jakim mówi Hiob. Jakby komentując tę wersję, gdzie Hiob mówi tak. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na Pannę. Jeśli mamy taki problem, o jakim pisze Ewangelista Mateusz, możemy wziąć przykład z Hioba. On zawarł umowę ze swoimi oczyma. Jeden raz podjął jakąś decyzję, że nie będzie się karmił widokiem innej kobiety. To jest podobnie jak jedziemy drogą i nie zastanawiamy się za każdym razem, kiedy jest czerwone światło, albo kiedy już widzimy żółte, czy hamować, czy nie hamować. Raz podjąłem decyzję, kiedyś na początku, kiedy uczyłem się jeździć i to nie przyspasza mi na bieżąco rosę za każdym razem, kiedy się świeci żółte. Zawierajmy umowy ze samym sobą w różnych życiowych sprawach, tak jak i Job. Na tego, co mnie, na kogoś, kto mnie regularnie denerwuje, nie będę wybuchał. Na temat tego, o kim nie mam wiele dobrego do powiedzenia, nie będę się wypowiadał. Na zakończenie, fragment z psalmu 32, który wysłuchaliśmy już wcześniej. To modlitwa Dawida, kiedy przeżywał swój grzech. Od 8 do 11 wersetu. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń, jak muł, które mędziłem i uzną trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, dokąd trwa w stanie bez Boga. Kto zaś ufa Panu, czyli ten, co odwraca się od złego, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Nie bądźmy nierozumni jak koń, jak wół, które trzeba wędzidłem i uzdą wstrzymywać, by się nie zbliżały. Nie bądźmy nierozsądni. Nie poddawajmy się dobrowolnie pod kontrolę nowego stworzenia, nowego umysłu, nowej woli. Nie pozwólmy, by rządziło mi zwierzęce brak rozsądku, upór i tym podobne. Tak jak Dawid walczy ze słabościami swojego ciała i zwyciężał je, tak i my próbujmy się zmieniać. Tak jak Dawid próbuje odnosić największe zwycięstwa. Zwycięstwa nad samym sobą. Stawiajmy podobnie jak Dawid posłuszeństwo Bogu, relacje z Bogiem ponad wszelkie inne wartości. Niech udzieli nam się jego czarno-biały sposób myślenia. Albo coś jest dobre, albo jest złe. To, co zamierza prowadzić do Boga, to, co zamierza zrobić, prowadzić do Boga, albo nie. Niech to największe zwycięstwo Dawida będzie dla nas inspiracją i siłą do pracy nad sobą. Niech to będzie moje, spróbuję. Może się uda, dam radę. Prosimy Ojca, by stworzył nas czyste serce, byśmy mogli wszyscy razem, wszyscy, którzy czystym sercem chcemy miłować Boga, byśmy otrzymali pochwałę od tego, który nas sądzi i znaleźli się w niebie. Daj tego Boże. I jeszcze jeden fragment. Takie ciepłe słowa świętego Piotra, który napomina i który prosi nas tak usilnie i tak miło. 1 Piotra, 1 rozdział, 14-15 werset. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wam władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz zatrzymajcie świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym.